kto ma przyprawę, ten ma władzę. Nie tylko nad ludźmi, ale i nad czasem. Melanż to substancja pozwalająca przedłużyć życie. Umożliwia także jasnowidzenie, co jest niezbędne w międzyplanetarnych podróżach. Nie ma nic cenniejszego niż skarb wydobywany na pustynnej planecie Arrakis. W Państwie Filozofów powieść Franka Herberta Duna wydana została w 1965 roku, ekranizowana dwa razy przez Davida Lyncha w 1984 roku i współcześnie, można powiedzieć, przez Denisa Villeneuve'a. Profesor filozofii Jan Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski, zapraszamy Państwa do Państwa Filozofów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cytat. Głęboko w ludzkiej nieświadomości tkwi przemożna potrzeba logicznego, mającego sens wszechświata, ale rzeczywisty wszechświat jest zawsze o krok poza logiką. Z myśli zebranych Muad'Diba. Nie będziemy tutaj rozstrzygać, czy film jest lepszy od książki, bo wiadomo, że nie. Zajmiemy się... Czym się zajmiemy, pani profesor?
No ładnie.
Czy najbardziej interesujący jest mit obecny od tysiącleci, mit mesjański?
Wydaje mi się, że i w książce, i w filmie mamy bardzo dużo różnych mitów. Ja bym tu rzeczywiście nie chciała rozstrzygać, co jest lepsze, bo film jest niesamowicie malarski. On uwodzi obrazami, uwodzi też muzyką, więc ma swoje uderzenie. Natomiast oprócz tego mitu mesjańskiego, który jest zresztą bardzo ciekawie podany, mówiąc szczerze, bo tu gdzieś moim zdaniem zbiega się z jednej strony właśnie takie mistyczne myślenie, jakiegoś poświęcenia, samopoświęcenia z trochę taką drogą biowładzy, no bo przecież ten jedyny jest tak naprawdę produktem pewnym różnych zabiegów i mistycznych, ale również biologicznych, no bo przecież pojawienie się jedynego jest w pewnej mierze zaprogramowane.
A to jest ciekawy wątek, bo tak naprawdę zaprogramowany jest on, bo tak naprawdę programuje go matka, która go rodzi w łonie, ale także zaprogramowane jest środowisko Fremenów, gdzie przyszły Mesjasz trafia, bo wcześniej pojawiają się wysłannicy z zakonnic Ben Gesserit, które rozsiewają plotki o nadejściu Mesjasza.
W związku z tym można na ten film popatrzeć zupełnie inaczej, bardziej takim antropologicznym albo religioznawczym okiem, bo tu jest też pięknie pokazane, jak może się urodzić kult, jak można go wypracować, prawda, wyprowadzić z różnego rodzaju takich tropów, które najpierw się sieje w społeczności. To fantastyczne laboratorium tak naprawdę idei, które najpierw zostały podpowiedziane, gdzieś implementowane czy narzucane, bo tak naprawdę ten kult Mesjasza został narzucony. A z drugiej strony bardzo ciekawe jest, jak sama społeczność właśnie Fremenów przyjmuje te idee, jak zaczyna myśleć podług tych idei. No i potem to zderzenie, prawda, gdzieś z wykreowanej rzeczywistości już z realnym bohaterem, który ma być tym Mesjaszem. Także ciekawe laborium takie religijnego czy mitologicznego myślenia.
Na ile to jest podobne do Mesjasza, którego znamy? Myślę o Chrystusie.
Właśnie oglądając ten film, przyznam się, miałam takie mieszane
albo
uczucia.
Innego proroka, którego również znamy w kulturze, gdyż są obecni także w islamie i nie tylko.
Bo z jednej strony, dlaczego? Bo ci wszyscy prorocy, oni są męscy. Prawda? Gdy popatrzeć na te choćby trzy wielkie monoteizmy, islam czy chrześcijaństwo jednoznacznie, prawda, ma swojego proroka, który jest mężczyzną. Więc i tutaj bohater jest, prawda, tym synem, jest młodym mężczyzną. Więc spełnia, przynajmniej jeżeli chodzi o gender, te aspekty. Ale z drugiej strony tutaj mamy bardzo ciekawą figurę matki i bardzo ciekawą figurę tej głównej kapłanki, całego zakonu, który jest jednak żeński. I w ten sposób gdzieś zostaje ten klasyczny mit proroka i ta figura Zbawiciela nieco inaczej ustawiona. Więc nie jestem przekonana, czy do końca możemy myśleć tymi kategoriami właśnie tych klasycznych, czy dominujących w naszej kulturze religii. Ponieważ ta kobieca struktura, ona trudno powiedzieć, że jest feministyczna, bo ona jest związana tak naprawdę ze strukturą, która ma charakter męski, prawda? Bo tam mężczyźni rządzą, to oni podejmują decyzje, tam jest też dużo walki i przemocy, która też, prawda, pokazuje ten świat w takich kategoriach nawet stereotypowo męskocentrycznych. To, co przechodzi choćby sam Paul, też ma momentami taki charakter uczenia go na przykład dominowania, przemocy, siły, który sugeruje nam tą taką męskocentryczność, choćby stereotypową oczywiście. Natomiast z drugiej strony za tym wszystkim stoją kobiety.
No, one tak, gdzieś mają głęboki wpływ na życie wszechświata tak naprawdę, czy galaktyki, w której się poruszamy, bo to one tak naprawdę w jakiś sposób hodują tych notabli, którzy tymi galaktykami zarządzają.
Tak, i poza tym one są niemalże wszędzie, prawda? Tutaj to między innymi porozumienie, ta sieć, którą one stworzyły, no to wszystko właśnie daje nam tak naprawdę bardzo kobiecocentryczną rzeczywistość. I to jest ciekawe przełamanie, prawda? Bo w tym momencie już trudno spojrzeć na Paula jako na taką figurę mesjańską w tych klasycznych kategoriach kulturowych. To jest tutaj przełamane bardzo ciekawie. Oczywiście można dalej dyskutować tak naprawdę, co jest męskie i żeńskie. Ja ten film naprawdę oglądałam w pewnym momencie z takim zaciekawieniem właśnie dotyczącym po prostu gender.
Ale naprawdę, pani profesor, jak ogląda albo czyta, to zawsze się pani profesor włączy ten moment takiej perspektywy, no nie wiem, równości czy też nierówności.
Nie, no spokojnie, no aż taka szalona nie jestem. Natomiast tutaj dla mnie ewidentnie jest ta gra. Oczywiście jest to też gra pewnego rodzaju stereotypu. I można przywołać choćby Homiego Babę, który bardzo ciekawie w swoich rozważaniach pokazał, że stereotyp jest czymś, co z jednej strony jest najprościej nam w niego uwierzyć, czy go multiplikować, czy w jakiś sposób, prawda, się mu podporządkować, bo ma w sobie pewną dozę oczywistości, ale z drugiej strony to powoduje też, że najtrudniej nam się przeciwstawić stereotypowi. W związku z tym można pytać się, jaka jest intencja samych twórców, prawda? Bo moim zdaniem wyszła im ciekawa opowieść o płci. Natomiast czy to była próba pokonania stereotypu, skoro mamy tam tyle, prawda, jednak stereotypowych elementów, a z drugiej strony ta fabuła jednak pokazuje coś nowego. No tu myślę, Homie Baba miałby coś do powiedzenia, właśnie wskazując na to, jak bardzo kultura zawsze daje nam przez swoją normatywność pewne wzorce, które mogą się okazać, nawet jeżeli jesteśmy ich świadomi, nawet jeżeli z nimi próbujemy dyskutować, może się okazać, że jest nam bardzo trudno się do nich zdystansować, czy w jakiś sposób od nich uciec. Ale to jest jeden z motywów tak naprawdę całej tej opowieści, prawda? Mesjanistyczny plus, prawda, ta próba jakby przewartościowania samej struktury tego, co męskie i tego, co kobiece. Tam tak naprawdę dzieje się dużo, dużo więcej. W związku z tym ja mam taki kłopot rozmawiając, czy nie upraszczamy, czy nie wyrzucamy, prawda, całej galaktyki.
Dobrze, to do tego, co więcej jest w Dune Franka Herberta, która, jak ustaliliśmy, stereotypowa nie jest w Państwie filozofów, wrócimy za moment.
Radio Kraków.
Frank Herbert, Duna w Państwie filozofów. Taki miks książkowo-filmowy, bo film i książka zrobiła kiedyś furorę, a film w reżyserii Denisa Villeneuve'a robi właśnie teraz niezwykle popularne dzieło, oglądane nawet przez tych, którzy z Frankiem Herbertem nie mieli do czynienia. Czy zastanawiała się pani profesor nad figurą czerwia? Teraz się pani profesor zastanawia.
No, to jest ciekawe.
Mamy do czynienia z czymś pierwotnym, z czymś, co tak naprawdę gwarantuje istnienie melanżu, czyli przyprawy.
A z drugiej strony, tak mi się przypomniał, Carl Sagan miał taką książkę Rajskie smoki i on tam analizuje pierwotny strach, taki wpisany gdzieś, wkodowany w ludzki mózg, w nasze, prawda, przyzwyczajenia związane choćby z naszą antropologiczną drogą, prawda, ewolucji. No i tam między innymi właśnie pokazuje, że to, czego się boimy, to jest coś pełzającego, podziemnego, te wszystkie przerażające jakieś węże, jaszczury, właśnie mit smoka. Więc tutaj też, prawda, mamy coś, co jest bardzo takie podziemne, pełzające, zaskakujące, przerażające. To pierwsze spotkanie, prawda, ta pierwsza scena, kiedy ten czerw się objawia z całym okrucieństwem i mocą, a równocześnie nie objawia, prawda? Bo mamy ten ruch piasku i mamy to zasysanie jakiegoś bezcennego surowca i tyle. Także Carl Sagan się ciekawą rzecz dotknął, pisząc o tym, że ten nasz gadzi mózg, prawda? A więc to ewolucyjnie wypracowane przerażenie wobec tego, co w każdej chwili może wyłonić się i nas zaatakować, chyba nieustannie nam towarzyszy. Carl Sagan nawet się trochę śmiał, pisząc o tym, że dziecko jeszcze nie wie, o co chodzi, ale już się boi ciemności, zwłaszcza tych pod łóżkiem. I to nam trochę zostaje. Jak sobie z tym poradzić? No, Carl Sagan nie daje żadnej odpowiedzi.
Taką odpowiedź może państwo znajdą w Dune, bo tu często pojawia się moment strachu. Jest jakby jedno z przykazań Bene Gesserit, czyli tego z zakonu wiedźm, nazwijmy w ten sposób. Pojawia się tam, nie wolno się bać.
Właśnie.
Strach zabija duszę.
No właśnie, to niesamowite jest, jaka tutaj jest cała
strategia. I to już właściwie nie dotyczy tylko czerwia. Tak?
Tak, tak, wszystkiego tak naprawdę, bo to jest cała strategia zapanowania nad strachem, ale teraz przez zapanowanie nad strachem to jest panowanie nad sobą. I to konsekwentnie jest w tej opowieści pokazane. To jest pewien rodzaj człowieczeństwa. I tu Kant przychodzi z odsieczą, prawda? Bo to jest bardzo kantowskie. No Kant zwrócił uwagę na to, że to, co w człowieku jest zwierzęce, a tu mamy takie u Kanta stereotypowe rozumienie zwierzęcia jako czegoś gorszego, to uleganie emocjom i pozytywnym, i negatywnym. A człowiek jako istota rozumowa może zapanować się nad emocjami. Jak zobaczymy, co się dzieje w Dunie, to mamy właśnie taką bardzo kantowską strukturę, w której to, co ludzkie, to, co szlachetne, to, co właściwe, jest panowaniem nad naszymi zmysłami, nad właśnie naszymi emocjami. Ten strach jest tutaj też takim punktem granicznym. On jest czymś najbardziej upokarzającym, ale też najpowszechniejszym. Bo wydaje mi się, że tam wszyscy w pewnym momencie się boją, prawda? Tam te rodzaje strachu, jak się pojawiają, są bardzo, bardzo intensywne.
No, czy tylko wtajemniczony jest w sobie w stanie z tym strachem poradzić.
Tak, tak? Bo tu jest jeszcze jedna rzecz. O tym Soren Kierkegaard ciekawie pisał. Bo Soren Kierkegaard rozróżnił strach od lęku, prawda? Czyli coś, co jest takim przez nas zrozumiałym zagrożeniem, do którego my potrafimy się ustosunkować i jakoś go zwalczać, albo przynajmniej wiemy, że w pewnym momencie wydarzy się jakaś katastrofa, ale potem, gdy zastosujemy odpowiednie antidotum, sobie z tym poradzimy. Takim strachem może być po prostu strach przed, załóżmy, pójściem do dentysty, prawda? Natomiast lęk jest czymś o wiele groźniejszym, bo ja tak naprawdę nie wiem, o co się lękam. To może być po prostu doświadczenie bardzo traumatyczne dla Sorena Kierkegaarda. To jest to zderzenie, to jest ta trwoga wobec oblicza boskiego. I w Dunie mamy taką grę, bo z jednej jednej strony pojawia się ten strach, który jest strachem po prostu społecznym, politycznym, różnych gier i strategii, które mogą na przykład spowodować, że nasz ród zniknie z powierzchni galaktyki, czy przestanie funkcjonować odpowiednio, zostanie na przykład zdegradowany, ale z drugiej strony, no właśnie, ten czerw, ten taki lęk pierwotny, to coś, co czai się w świecie, który pozornie wydaje się opanowany, no bo cała ta planeta jest podporządkowana władaniu, prawda, i imperium nad całą tą planetą czuwa. Natomiast z drugiej strony ten czerw pokazuje, nie, jest coś, co wymyka się. I tak naprawdę wiemy niby, jak na przykład można unikać jego pojawienia się, to są te choćby rytmiczne dźwięki, kroki i tak dalej. Ale z drugiej strony to pojawienie się zawsze przynosi coś więcej, prawda? To jest coś, co nie daje się do końca wyeksplikować, a przez to pozostaje właśnie w tej sferze tremendum. Bardzo też mocny motyw i też takiego klasycznego myślenia, gdzie dotykamy nie tylko już strachu jakiejś egzystencji, tego co pierwotne, ale też kwestii traumy.
Czy nie jest możliwe bez melanżu, bez przyprawy, by zapanować nad czasem, by sięgnąć po przeszłość i przyszłość? Tę umiejętność zdobywa właśnie Paul i jest tym mesjaszem. To jest 65. rok, wydanie książki, poszerzenie świadomości i tak dalej, ten cały ruch new age'owy, nazwijmy to w ten sposób, on też jest gdzieś mocny tutaj.
Tak, a poza tym cała ta opowieść jest też mocno osadzona w głosach, które rozwijały się najmocniej po II wojnie światowej, prawda? Lata 50., lata 60. to jest bardzo silny ruch antykolonialny, prawda? Pojawiają się postkolonialne idee i to widać tutaj, prawda? Bo mamy ciemiężycieli, mamy rdzennych mieszkańców, którym co więcej zabiera się to, co dla nich jest święte. I ta historia w koloniach powtarzała się na różne sposoby. Ten 65. to jest też taki moment, gdzie zaczynają pojawiać się koncepcje, które w latach 70. porwą już za sobą całe tłumy aktywistów, aktywistek, ale również rozważań filozoficznych. Ale już w latach 60. czuje się, prawda, tą zmianę. Pojawia się choćby Rachel Carson ze swoją Milczącą wiosną. I jak przyjrzymy się, to ten aspekt ekologiczny też tu jest widoczny. No, wydobywanie najcenniejszego surowca za cenę życia tak naprawdę ludzi, którzy żyją na tych terenach, czy też samych tych przestrzeni.
No tak, albo, tak? Możemy nie wydobywać, ale wtedy nie jesteśmy w stanie podróżować między planetami.
Skąd to znamy?
Skąd?
No, a czym jest ropa na przykład? Czym jest węgiel, prawda? To są te paliwa kopalne, które dają możliwość rozwoju cywilizacji, dają pieniądze, dają możliwość przemieszczania się. Także te lata 60. są bardzo ciekawe, bo kiełkują pewne idee. I tutaj w tej książce, czy w filmie, one też są zaznaczone. W filmie wydaje mi się nawet może bardziej, prawda, bo to już jest ten współczesny filtr, który zostaje nałożony. Ale w latach 60. to się zaczyna, plus rzeczywiście New Age, a New Age też nam daje ciekawą figurę kobiecości, prawda? Cała ta koncepcja ery wodnika, tego takiego mistyczno-emocjonalnego zespolenia się z kosmosem, tej siły kobiecości, ale takiej siły bardzo ciekawej, prawda? Bo ona z jednej strony właśnie panuje nad strachem, panuje nad bólem, a z drugiej strony gdzieś tych emocji nie odrzuca.
To są te zakonnice Bene Gesserit?
Choćby, tak. Czy ich wychowanki, prawda? Czy wszystkie te kobiety, które tworzą tą strukturę, potem tą siatkę, którą zarządzają zakonnice.
Radio Kraków.
W państwie filozofów jesteśmy na Arrakis, pustynnej planecie, której największym dobrem jest melanż, który pozwala przedłużyć życie, a także umożliwia jasne widzenie, które jest niezbędne w międzygalaktycznych podróżach. Ale chciałem wrócić do tego mesjanistycznego, czy też mesjanistycznej figury, do figury Mesjasza. Jaka wizja Boga pojawia się u Franka Herberta? Bo skoro mamy Mesjasza, to można by było sugerować, bądź myśleć, że jest jakiś Bóg, idąc tropem oczywiście chrześcijańskiej wizji bóstwa.
Książka jest wielowątkowa, więc tu musimy pamiętać, że nasza interpretacja...
Bo my nie wiemy, czy to jest osobowy Bóg tak naprawdę, tak. Jeśli chodzi o Dune.
To jedno na początku chciałam powiedzieć, że ta wielowątkowość książki, wieloaspektowość może spowodować, że nasza interpretacja nie do końca będzie adekwatna. Ale ja mam takie wrażenie, że tam Boga nie ma, po prostu. Tak w takich Dawkinsowskich kategoriach, no po prostu ten Bóg nie istnieje. Możemy co najwyżej obserwować, o czym mówiliśmy, jak ten mit powstaje Mesjasza. Jest Mesjasz, który tak naprawdę staje się Mesjaszem, bo został w ten sposób wychowany, a społeczność, która go przyjmuje jako Mesjasza została niejako przygotowana mentalnie na jego przyjście. Więc tu mamy tak naprawdę czysto kulturowe, czysto społeczne działanie, taką edukację do religii.
Dobrze, i teraz... ale i członkini zakonu Bene Gesserit, czy Bene Gesserit z angielska bardziej, czy też sam Paul Atreides w końcu posiadają magiczne umiejętności, można by było powiedzieć. Czy to jest tylko kwestia rozszerzenia umiejętności naszego mózgu?
To, że mamy tutaj w tej całej fabule magiczne właściwości, czy magiczne moce, to nie jest jeszcze żaden ślad, żebyśmy mogli doszukiwać się jakiegoś bóstwa. Z jednej strony tutaj działa coś, co myślę bardzo dobrze Russell zdekonstruował. Bertrand Russell w swojej książce, takim eseju Dlaczego nie jestem chrześcijaninem, on zwraca uwagę na to, że my mamy tendencję do tego, by szukać przyczynowości i szukamy tej pierwszej przyczynowości. Czyli jeżeli mamy kogoś, kto ma zdolność wieszczenia, przewidywania, czy posiada jakieś inne magiczne moce, to tu szukamy tej przyczyny, takiej praprzyczyny, pierwszej przyczyny, co wedle Bertranda Russella jest po prostu naszym pewnym takim niedowładem intelektualnym. Nie potrafię sobie czegoś wytłumaczyć, no to bum, wyciągam koncepcję Boga i już śpię spokojnie, prawda? Bo on mi niejako wszystko usprawiedliwia. Ale to jest tylko zabieg intelektualny mojego umysłu, który nie jest niczym ani poparty, ani niczym usprawiedliwiony. To jest pierwsza sprawa, ale druga sprawa, ja myślę, że patrząc na tą historię z Duny, na to jak pracuje ta społeczność, która oczekuje Mesjasza i potem w końcu go dostaje, to tu ważniejszy chyba jest też głos Michela Onfray, który w traktacie ateologicznym zwraca uwagę na to, że żadna religia, ani żadna wiara nie jest sprawą prywatną. I myśmy się nauczyli tak traktować religię jako właśnie tą domenę instytucjonalną, społeczną, a wiarę jako to, co jest prywatne, indywidualne. Onfray mówi, nieprawda. Wiara jest tak samo instytucjonalna. Dlaczego? Bo my jesteśmy wychowywani do bycia osobą wierzącą. Czyli zostaje w człowieku, który najpierw jako małe dziecko jest zaprowadzony do jakiegoś miejsca kultu, wszczepiona to przekonanie, że Bóg istnieje, ta tendencja do wiary. Potem przez całe swoje dzieciństwo człowiek jest w tym umacniany, a od osoby dorosłej oczekuje się, że będzie powtarzała wzorce kulturowe. Więc bardzo dużo osób powtarza właśnie różne religijne narracje, bo niejako odpowiada na oczekiwania społeczne. To są choćby tak zwani katolicy kulturowi, czyli osoby, które tak naprawdę, jakbyśmy z tymi osobami porozmawiali, nie wierzą w Boga, ale na przykład chodzą do kościoła, uczestniczą w różnych obrzędach religijnych, chrzczą dzieci, biorą śluby kościelne. Dlaczego? Bo to jest to oczekiwanie społeczne, któremu oni chcą sprostać i tak naprawdę nie wyobrażają sobie innej formy istnienia. I myślę, że w Dunie doskonale to zostało opisane. Właśnie to budowanie tego społecznego backgroundu, na którym wyrastają różnego rodzaju przekonania, które potem są utrwalane przez różne opowieści, ale też przez różne zdolności, no tutaj właśnie te magiczne, wtłaczające niejako człowieka w przekonanie, że coś jest, jakaś istota, jest ten zbawca, jest ten Mesjasz. Tutaj ten Mesjasz ma trochę boski charakter. Zresztą ta analogia do figury Chrystusa jest bardzo ciekawa, no bo przecież ojcowie Kościoła długo dyskutowali, jaka jest natura ontologiczna Chrystusa. Czy to jest Bóg, który się narodził, czy może narodził się człowiek, który został ubóstwiony, czy to jest Bóg, który przyjął ciało, czy może to jest pewnego rodzaju fenomen, który będzie przez zjawisko cielesności nam dane, ale tak naprawdę fizycznie nieistniejący. Tych dyskusji było bardzo długo. One zostają potem ucięte przez kształtowanie się dogmatyki. Także gdy średniowiecze już się zaczyna, mamy tą ustaloną dogmatykę dotyczącą natury Jezusa. Ale jak popatrzeć właśnie na tą historię choćby z perspektywy patrystycznej, to widać bardzo wyraźnie kształtowanie się tej opowieści o samym Bogu, gdzie Jezus z jednej strony mógłby być potraktowany jako Mesjasz, ale zostaje on ubóstwiony. I w Dunie mamy niejako analogiczną sytuację, prawda? Gdzie mamy to społeczeństwo oczekujące, bardzo dobrze przygotowane przez różnych wysłanników, przez różne rozsiewane w nim idee, które zostały niejako wdrukowane w umysły. I potem ludzie już w sposób naturalny, widząc osobę, która odpowiada kategoriom Mesjasza, zaczynają traktować tę osobę jako Mesjasza.
W przypadku znanego nam Mesjasza jest Bóg Ojciec. W przypadku Duny raczej Boga Ojca nie jesteśmy tam w stanie dostrzec.
Nie ma. Moim zdaniem tam jest idealne milczenie. Ja bym nie chciała...
A to może panteizm?
Tylko, że panteizm jednak zakłada pewne przenikanie. Ta rzeczywistość powinna być
Bogiem. Czy Bogiem jest natura, tak? Można by było w dużym uproszczeniu
choćby,
powiedzieć.
Tak jak mamy u Spinozy. A tutaj nie wiem, czy natura jest rzeczywiście taka boska. Mam wrażenie po lekturze w filmie to już w ogóle, prawda, trudno tej boskości dostrzec, ale w samej książce mam takie wrażenie, że tutaj wchodzimy w tą przestrzeń taką religijną. I to jest moim zdaniem też bardzo ciekawy motyw, bo tu wrócę do Bertranda Russella. On analizując religię zwrócił uwagę na to, że my mamy właśnie takie z jednej strony argumenty dotyczące tego pierwszego poruszyciela, tego pierwiastka, który stworzył świat, czyli założenie, że kauzalność musi mieć punkt wyjścia, punkt startowy, tą figurę boską, która stwarza wszystko, sama jest odwieczna. Czy mamy też te argumenty dotyczące porządku natury, gdzie zakładamy, że skoro rzeczywistość na przykład jawić zaczyna nam się jako logiczna, ona niekoniecznie musi być logiczna, ale my ją tak postrzegamy. To znaczy, że ona musi mieć teraz stwórcę, który zaprogramuje tą logikę. Russell mówi, no nie, jak popatrzeć na naukę współczesną, to z jego perspektywy mówi, popatrzmy choćby na mechanikę kwantową, trudno mówić o istnieniu Boga. To są różnego rodzaju mechanizmy fizyczne, biologiczne, ewolucyjne. Natomiast w tym momencie, kiedy dochodzimy do takich granic poznawczych, kiedy zaczynamy sobie uświadamiać, że nie rozumiemy, co się dzieje, wtedy uwielbiamy produkować tę koncepcję Boga jako tego, który nam wszystko wytłumaczy, jeszcze z takim założeniem, że skoro nasz umysł jest ograniczony, to musi istnieć coś, co przekracza umysł i dzięki temu, prawda, świat funkcjonuje, a my mamy szansę, że może kiedyś, prawda, dotkniemy tej tajemnicy. Więc w Dunie z jednej strony są te potrzeby, właśnie, żeby był ktoś, kto zbawi, ktoś, kto poprowadzi, ktoś, kto nada sens, ale tam nie ma odpowiedzi na te potrzeby. Znaczy, pojawia się Mesjasz, ale on jest wyprodukowany kulturowo, więc nie ma tam Boga, nie ma tej ontologii, która daje nam, jak u świętego Tomasza z Akwinu, choćby tego pierwszego poruszyciela. Bo tutaj jak przyjrzymy się tym drogom prowadzącym do Boga u świętego Tomasza z Akwinu, które często są nazywane dowodami na istnienie Boga, to za każdym razem mamy analizę rzeczywistości, gdzie widzimy, że jest jakaś przyczynowość, że jest jakaś niedoskonałość, że pojawiają się byty o różnej strukturze, że są pewne potencjalności, prawda? Mamy takich cały szereg różnych wskazań, które widzimy w świecie, ale potem Tomasz robi taki zabieg tłumaczący, no skoro coś jest potencjalne, to musi być siła aktualizująca. Skoro coś jest przygodne, to musi być coś, co będzie logiczne i celowo działające.
I sugeruje pani profesor, że ten przeskok jest nie do końca uprawomocniony. Czy on właściwie się...
W ogóle nie jest uprawomocniony. I to bardzo dobrze pokazuje Bertrand Russell, dekonstruując niejako wierzenia, jako taki zbiór pewnych oczekiwań. I myślę, że ten kazus świętego Tomasza z Akwinu dobrze pokazuje, w jaki sposób działa nasz umysł. Czyli dochodzę do czegoś, co jest niewyjaśnialne, albo czegoś, co mnie fascynuje, albo czegoś, co mnie przeraża, bo wydaje mi się, że jak świat wziął się z chaosu, to jest źle i to mnie przeraża. No to wolę mówić o logicznym Bogu, który jest mądrością stwarzającą w sposób rozumny rzeczywistość, która mnie otacza.
A nie poczekam na naukowców, którzy nam pewne rzeczy niewyjaśnione wyjaśnią być może nawet za dobrych kilkadziesiąt lat, tak?
Tak, ale co gorsza, naukowcy jeszcze wyjaśniając nam rzeczywistość, nigdy nie dadzą nam pewności, bo nauka opiera się raczej na falsyfikowalności niż na udowadnianiu, czyli stawiamy hipotezę i ją falsyfikujemy. Więc naukowiec zawsze będzie mówił ale i trzy kropeczki. I to jest sytuacja nieznośna. Też dla niektórych naukowców.
Richard Dawkins nie mówi ale właściwie. On toczy spór z teologami na przykład, odpowiadając na zarzuty, że nauka o Bogu się wypowiadać nie powinna, bo to jest zupełnie inna struktura.
Tak, zresztą nie tylko Dawkins, ale Dawkins bardzo pięknie...
To w tym sporze to gdzie pani profesor jest? Nauka o Bogu może się wypowiadać, czy przynajmniej próbować rozwiązać tę zagadkę?
Ja myślę, że tu Parmenides miał rację, o niebycie nie należy nic orzekać, bo wtedy można narobić dużo błędów i wejść w sferę dziwnych, niejasnych mniemań, więc lepiej mówić o bycie, no więc o Bogu de facto nie da się nic powiedzieć, właśnie, bo to pewnego rodzaju idea kulturowa, ale ontologicznie no pusta. Mamy tutaj pewne życzenia psychologiczne, potrzeby. Natomiast Dawkins świetnie to pokazał, wskazując na to, że ta różnica między ateizmem a agnostycyzmem to jest tak naprawdę różnica naszej odwagi. Bo agnostyk już wie, że Boga nie ma, no bo na przykład ma dane, które mu pokazują, że świat wziął się z przypadku, jest zbiorem różnych ewolucyjnych procedur przystosowania się różnych organizmów do środowiska.
I zdaniem Dawkinsa boi się po prostu do tego przyznać?
Tak, właśnie. Ateizm to jest pewnego rodzaju konsekwencja z jednej strony tego, co wiem, ale z drugiej strony też odwaga odrzucenia kulturowego bagażu, co jest trudne, bo sam Dawkins w Bogu urojonym przecież opisuje dużo osób, które na przykład tracąc wiarę i stając się ateistkami, ateistami, musi zmagać się na przykład z odrzuceniem albo społecznym, albo rodzinnym, albo z różnego rodzaju uprzedzeniami kulturowymi, bo my mamy też taką całą galerię uprzedzeń kulturowych, które wskazują nam na to, że na przykład ateiści rzekomo są immoralni, albo rzekomo są nihilistami, czy są osobami, które mówią coś, co jest niemożliwe. Tu często robi się takie powiedziałabym, zaburzenie logiczne, które zresztą nie tylko Dawkins opisywał, na przykład Michael Shermer dużo o tym mówił, czyli oczekuje się, że to ateista będzie udowadniał, że Boga nie ma. No przecież nie mogę udowodnić czegoś, co nie istnieje. to raczej jeżeli stawiam hipotezę, że coś istnieje, to mam, prawda, teraz tą hipotezę rozwinąć, znaleźć na nią jakieś dowody. Jak ich nie posiadam, tylko mówię, no, że są jakieś gdzieś pisma, które ktoś kiedyś napisał, a tak w ogóle to wszystko przekracza mój umysł, no to prawda, słabe. Tutaj tego dowodu nie dostajemy. No więc ateizm jest taką, powiedziałabym, konsekwencją racjonalnego myślenia. Co zresztą Bertrand Russell bardzo dobrze pokazał, bo u niego mamy ten piękny dowód.
Z czajniczkiem.
Z czajniczkiem, tak. No bo mi, no, to tak jakbyśmy założyli, że w świecie istnieje kosmiczny czajniczek. On jest niematerialny, on jest tak doskonały, że przekracza nasze niedoskonałe sposoby myślenia. W związku z tym dobrze, że są jakieś pisma, które potwierdzają istnienie niebiańskiego czajniczka, bo nigdy nie będzie on nam dany. No w zasadzie tu możemy pod czajniczek i pod Boga podkładać inne pojęcia, ale za każdym razem będziemy dochodzić do tego samego absurdu, że mówimy o czymś, co jest tak naprawdę naszym konstruktem. Ciekawym, bo kulturowo jest on ciekawy, momentami niebezpiecznym. No bo nie jedna wojna religijna wybuchła. Zresztą to, co się dzieje w Dunie.
W Dunie mamy Mesjasza, który też jest bardzo ciekawą postacią, w sensie takim, on wie, jaka będzie przyszłość. Wie, że zginie tysiące ludzi, a mimo wszystko decyduje się wejść na tę drogę, nie mając trochę odwrotu.
No i to jest to niebezpieczeństwo, w momencie, kiedy zaczynamy działać w imię no, czegoś, czego nie ma. Jakiejś wyobrażonej idei, jakiegoś kulturowego przesądu, bo to jest taki dramatyczny moment.
Ale można za tym idzie wyzwolenie ludu uciemiężonego i tak dalej, i tak dalej.
No tak, tu możemy sobie różne podkładać narracje, ale jak są te ofiary.
Mamy odrażającego no, Harkonnena i Harkonnenów w ogóle.
To jest cała taka struktura różnych bytów istniejących, tego pluralizmu życia. Bardzo ciekawe imaginarium swoją drogą. Natomiast no, pojawia się ten ogromny problem. Tu gdzieś wraca nam Dostojewski z pytaniem, czy za cenę... Dostojewski był skromny, bo on mówił o śmierci jednego dziecka niewinnego. W Dunie to są te tysiące ludzi, którzy zginą. Ale pytanie jakby pozostaje. Czy tworząc dobry świat, wolny świat, możemy żądać śmierci innych. Czy to będzie rzeczywiście dobry świat, jeżeli on będzie zbudowany na śmierci innych?
Kończymy Państwo filozofów. Profesor filozofii Joanna Heinderek, Piotr Jędrzejewski, dziękujemy.
Dziękuję.